Here come the stars, here come the stars, here come the stars. Pro basketball is here and that, here come the stars.
Hello, 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 hello.
Czy to jest powitanie dzisiejszego poranka przez kibiców stołecznej Legii?
Nie, to jest przywitanie wtorkowego takie poranka przez głodniałego kibica, który chciał zauważyć, że to jest ostatni tydzień, zanim rozpocznie się liga.
Hurra! Hurra! A mecze przedsezonowe trwają do czwartku, piątku?
Chyba to piątku, a trwają za długo. Ale zdecydowanie za długo.
Ale czy to nie jest tak, że niektórzy zagrali więcej meczów niż inni?
Tak, tak jest.
Czyli to jakby jest to było indywidualne? Bo ja mam wrażenie, że Chicago i Milwaukee gra cały czas.
Jakie jest twoje pytanie?
Nie wiem. Chciałem zapytać, ile jest maksimum, a ile jest minimum meczy rozegranych przez daną drużynę, bo są drużyny, których mam wrażenie nie widziałem w ogóle.
Możesz się zapytać sam siebie i policzyć to w terminarzu. Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie, natomiast wiem, że można rozgrywać mniej meczów przedsezonowych teraz niż było to w przeszłości. Niektóre drużyny z tego korzystają. Trzeba pamiętać, wiesz, że to jest zysk dla właścicieli, mecze przedsezonowe. Idzie to absolutnie
no tak, ale jak
właścicieli nie muszą się z nikim dzielić. To są dokładnie te mecze, gdzie oni nie muszą się z nikim dzielić pieniędzmi.
Nie wiem, czy u ciebie też, ale u mnie ja nie mogę wejść w wyniki NBA.com. Jest strona jest zgubiona i nie można wejść, więc podobnie jest zresztą na urządzeniach mobilnych. W związku z tym korzystam z ESPN-u, żeby przeglądać boxscory, kiedy nie oglądam danych spotkań. Tam jest na ESPN-ie jest jedna irytująca rzecz, że trzeba rozwijać punkty ludzi z ławki.
Tak.
Natomiast pokazana jest jakby frekwencja w hali, ale ona w czasie tych meczy przedsezonowych nie przekracza 80% jednak.
Bo kto by to chciał oglądać długo?
No, ale z drugiej strony pieniążki kapią.
Kapią. Wiesz, to jest... Słuchałem dyskusji ostatniej i słuchałem tej samej dyskusji rok temu. Jeff Van Gundy mówił, że zmieniła się trochę idea pre-season, i NBA tak cały czas tego nie zauważa, jeśli tak można to ująć, skoro nie zmieniły się zasady, nie zmieniła się długość pre-season. On i tak jest skrócony trochę i powinien być czasem jeszcze mocniej skrócony. Generalnie chodzi o to, że koszykarze teraz w tych czasach są cały czas w formie, są cały czas shape, dbają o to, tak? Kiedyś było tak, że pre-season był po to, żeby dojść do formy.
No tak, że przyjeżdżałeś na obóz, żeby złapać formę, znaczy żeby się doprowadzić do stanu, bo tam odstawiasz hamburgery, kolkę, kokę, a teraz jest jednak tak rzeczywiście, że ten sport się na tyle sprofesjonalizował, że oni właściwie, no tak by ta idea tego obozu przygotowawczego się w ogóle zmieniła. No, nikt tam nagle nie zaczyna robić pompek albo nie zaczyna podciągać się na drążku.
No tak, i wyjdziesz gdzieś teraz w lipcu czy w sierpniu z brzuchem, ktoś ci zrobi zdjęcie, pójdzie na Twitter, że nie dba o siebie. I tyle. No.
Dobrze, a jakbyś chciał powiedzieć, kto twoim zdaniem najlepiej wygląda? W tak sensie,
Boston.
Ale nie, Boston jest straszny. Powiedz mi, tak w shape, kto ma najlepszy zawodnik, który się...
Kto jest straszny, przepraszam.
Boston jest straszny.
To jest straty dobry, czy straty zły?
Nie, tego się nie da oglądać.
Nie da się oglądać. Ja właśnie nie mogę się napatrzeć na Boston. Jest jedyną ekipą,
ja
którą mogę oglądać.
Nie mogę go oglądać. Wiesz co im przeszkadza w Bostonie?
Co? To, tam że jest banda, mecze?
Tam jest, nie, że tam jest banda rzemieślników. No nie, ja nie jestem w stanie oglądać Detroit 2004. Tak samo nie jestem
no
w stanie oglądać
Boston. Ty nie lubisz Detroit, rozumiem. Nie przepadałeś za San Antonio też.
Rozumiem. Tak, bo ja, tam nie ma gwiazdy, tam nie ma na kim oka zawieść, tam nie ma komu kibicować, a tam można kibicować zielonym gaciom, ale nie jesteś w stanie kibicować żadnemu zawodnikowi.
Dobrze, dziękuję. Ale twoje pytanie dotyczyło tego,
tak, kto się najbardziej podoba, kto wygląda najgorzej z kolei.
Najbardziej podoba mi się Boston. Ich pierwsza piątka działa jak...
Ja mówię o zawodniku. Wiesz, który zawodnik w kontekście tego obozu przygotowawczego, jak wyglądam, czy ktoś mnie złapał, wiesz, za brzuch, czy kto zrobił...
Fizycznie, tak?
Fizycznie, tak. No, trzech minut próbuję się wysłowić.
Kto mi się podoba fizycznie, kto mi się nie podoba fizycznie.
Tak.
Jest mało sytuacji, że ktoś mi się nie podoba fizycznie i w zasadzie tak szczerze to nie do końca wiem, kto mi się nie podoba fizycznie, więc to może jest, niech będzie dowód tego, co wcześniej mówiłem, że zmieniły się trochę zasady pre-season i powinien... Wróćmy do tego. Pre-season powinien trwać 3-4 mecze, to nie powinien być dłuższe. I ta idea jest taka i może zostanie wprowadzona już w tym CBA, żeby sezon zaczynał się tydzień wcześniej. I żeby było mniej meczów zmęczeniowych w sezonie.
Mecze zmęczeniowe dodają kolorytu, aczkolwiek masz rację, często wpływają na poziom spotkania.
I poziom rozgrywek, jak się okazuje według badań, wolałbyś mieć graczy niezmęczonych, bo ryzykujesz kontuzję.
No to prawda, wolałbym oglądać mecze, gdzie nie jest tak, że w trzeciej kwarcie jeden zespół po prostu fizycznie dominuje nad drugim, mimo że... Mhm. Chciałbym oglądać jak najmniej blowoutów, no, wynikających z tego, że jeden zespół gra trzy mecze w 4 dni. Mhm. Zgadzam się.
Więc ja zauważyłem kogoś, to tak bym spojrzał. Wiesz co?
Ja mam jednego gościa, który źle wygląda. No. Ja bym powiedział, że Al Jefferson źle wygląda.
On chyba jest jednym z tych graczy, którzy potrzebują okresu przedsezonowego, żeby dojść do formy.
No,
pamiętaj, że Al Jefferson śpi w największym łóżku wszystkich graczy. Więc chyba lubi sobie spać i poleżeć w trakcie off-season.
Rozumiem.
To twierdzisz, że jest zbyt gruby, tak?
Tak, że wygląda na takiego nalanego, brzuszek, wiesz, że to on w ogóle wygląda, jakby miał taki, wiesz, weteranem, nie miał tam tych 33, tylko tak bliżej 42 lat.
On ma żonę, która ma tyle lat. To jest, ja już chyba 6 raz to mówię. Ale wiesz co? On w zeszłym sezonie nie wyglądał też dobrze. On był w zeszłym sezonie w playoffach nawet dominował, był out of shape. Zagrał w zeszłym sezonie 40 meczów.
To prawda.
Więc to też... jest jakieś wytłumaczenie. No i to jest Big Al. No. Big Al jest takim gościem, brzuszkiem trochę, jak patrzysz na niego. Mm-hmm. Wiesz co? Ja mam taką myśl, może to ci się wyda kontrowersyjne, ale ja pamiętam, jak ten człowiek wyglądał w NCAA i choć on jest ma takie prześwity, że po prostu zapala mi szczęka, ale ja widzę jeszcze u Joela Embiida to, że on wraca. Ja widzę to w nim. W sposobie, w jakim biega, w jakim się porusza. Trochę mu brak... Znaczy, W ostatnim meczu z Detroit, to był ostatni mecz, tak. Meczu z Detroit wyglądał lepiej niż w pierwszym meczu fizycznie, więc to chyba idzie z czasem, przychodzi mu z czasem. Miał trochę więcej takiego bounce in a step, bo on miał bounce in a step w NCAA.
Miał.
Tak.
Ale on fizycznie jest trochę innym graczem niż, jak pamiętamy go sprzed 2 lat. On się strasznie rozrósł jednak. Ja mam wrażenie, że on ma bardzo taką rozrośniętą klatkę i takie cieniutkie nóżki. To wygląda jak taki, wiesz... bohater jakiejś kreskówki. Nienaturalnie rozbudowany. Nie wiem, czy te nóżki, te cienkie, pająkowate nóżki to utrzymają. Tym się troszkę martwię. No.
Ja mam trochę inne wrażenie akurat, jak na niego patrzę. Widziałem gościa, który jak biega, to trochę jakby za bardzo jeździł na nartach. Bo w tych pierwszych meczach.
Aha, w sensie, że Jochałk.
Za bardzo się tak posuwa, osobiście. Mógłby troszeczkę bardziej tak ping.
Aha.
Ale to małe rzeczy. I w tym ostatnim meczu z Detroit biegał lepiej, wyglądał fajniej. Nie wiem, czy to było zmęczenie wcześniej, czy coś. Ale to był też pierwszy mecz, w którym zagrał w drugiej połowie, więc też jest jeszcze proces, tak?
Wiesz, ja to jestem najbardziej jakby rozczarowany tym, że nie widzieliśmy w czasie tego pre-sezonu Embiida w tak zwanych w towarzystwie, czy Nerensa Noela, czy Okafora. W związku z tym nie mam do końca takiego pełnego obrazu Filadelfii, jakby co to może być w tym sezonie.
To fakt, masz rację, że nie, oni chyba nie zagrali ani minuty, żeby on zagrał w duecie z kimś. Tak.
Nie, bo oni w ogóle nie wyszli chyba na żadne spotkanie.
Nie. Ja już przyjmuję jako rzecz niemalże pewną, że on nie będzie grał w parze z jednym albo z drugim. I w tym momencie nie wiadomo, czy obaj, Okafor i Noel, będą zdrowi na początek sezonu regularnego. Wygląda na to, że nie będą. Wygląda na to, że Okafor cały czas kolano, a Noel pachwina. I już Brett Brown mówił, że Noel może nie być gotowy. Dobrze, mój drogi, mam inną kwestię.
Tak.
Ty masz już swój typ na MVP sezonu regularnego?
Tak.
Tak?
Tak.
Co nim jest?
James Harden.
James Harden? Myślisz, że Houston wygra 50 meczów?
Tak.
Okej.
Przesłuchałem waszej dyskusji w przerwie na żądanie.
A nie, bo nie obawiasz się, że Ryan Anderson i Eric Gordon nie będą zdrowi?
Ale ktoś i tak to będzie musiał ciągnąć, Maciek.
Dobrze, a czy w zeszłym sezonie
ja wiem,
było
to
sytuacji, w której ich obu nie było i...
Nie, to był świetny żart w tym o garniturze. Bardzo mi się podobał.
Dziękuję.
To było naprawdę śmieszne. Ludzie, to było śmieszne. Więc... Dobrze, ale na tej zasadzie zawsze ktoś może być kontuzjowany. No. Wierzę, że będą zdrowi.
Okej, czyli wierzysz bardzo optymistycznie w to, że Ryan Anderson i Eric Gordon będą zdrowi.
Tak.
Bardzo optymistycznie.
Na drugim miejscu stawiam Russella Westbrooka.
Postawiłbyś pieniądze na to, że Harden będzie miał MVP?
Tak.
Aha, czyli... Zastanawiam się, skąd wynika twoja optymistyczna wiara w to, że Ryan Anderson i Eric Gordon będą zdrowi.
Nie wiem, no tak zakładam, no Maciek, no nie wiem, no to mówię, no na tej zasadzie zawsze można powiedzieć, a może jeszcze ten numer 2 i numer 3 nie będzie zdrowy, wtedy nie wygrają 50 spotkań, wtedy twoja kandydatura, chociażbyś nie wiem, jak dobrze grał.
No tak, ale niektórzy ludzie mają historię kontuzji, inni nie. Więc też nie można chyba tego odnieść do każdego zespołu i powiedzieć, tak, że tak będzie.
Przypadki chodzą po ludziach.
Nie wiem,
jak odpowiedzieć na to pytanie. No, James Harden jest moim faworytem. No, niezależnie od tego, czy Ryan Anderson. Drugim typem jest Russell Westbrook, chociaż ja mam wątpliwości, czy oni wygrają 50 spotkań.
A, wyglądał dobrze w tym meczu 2 dni temu chyba.
No bo oni już tak zaczęli grać, wskoczyli na taki poziom 30 plus minut.
Steven Adams grał dobrze. Oni się z Westbrookiem na pamięć już rozumieją.
To dobrze.
Zaskakujące stawki dzisiaj widziałem. Dosyć zaskakujące stawki.
Na MVP właśnie?
Tak, to są stawki z portalu Unibet.
Unibet?
I powiem ci stawki.
Proszę.
Stephen Curry MVP 4-1 i to jest to są najmniejsze pieniądze, jakie można zarobić. Według Unibetu Stephen Curry jest faworytem do MVP.
Trzeci raz z rzędu z Durantem, co spore? No nie wiem, dobrze.
No. Potem jest LeBron, 4,5.
Aha. Mógłby to zrobić.
Potem jest Russell Westbrook, 5,0. Potem jest Kevin Durant, 9,0. Potem jest Kawhi Leonard, 12.
What?
Potem jest James Harden, 15. I Paul George jest 26-1. A Damian Lillard jest 41-1.
Ale jak tak rozmawialiście o czarnych koniach, to Damian Lillard wydaje mi się, że ma większe szanse na zrobienie MVP na przykład niż Durant.
Tak, mi się też tak wydaje. Znaczy, nie widzę
tak
po prostu...
Tak potencjalnie po prostu.
Już jest mi... Przypominam... Usiłuję sobie przypomnieć historycznie zespół, który miał dwóch super graczy i który z nich miał nagrodę MVP.
Nazywał się Michael Jordan.
No tak, ale to było jeszcze później na pewno. Jak usiłuję sobie w ostatnich latach przypomnieć.
Shaquille O'Neal.
Który to był rok, Szak?
No to był 2000. No może Kobe jeszcze nie był tak dobry. Hola!
No nie wiem, jakoś od razu wykluczam Kerego z Durantem, Pola z Griffinem, dlatego że oni sobie będą przeszkadzać, jestem blisko tak. Wykluczenia LeBrona, bo sobie będzie przeszkadzać Skyrim i szukam takich ludzi, którzy...
Są sami.
Ale nawet wiesz co, to jest
no to
trochę...
James Harden, he's alone.
Wiesz co, to jest też trochę, wydaje mi się, kontrowersyjne twierdzić, że Kawhi Leonard jest sam. Sam to jest James Harden.
Russell Westbrook jest do pewnego
sam to jest Russell Westbrook, tak. A potem masz Kawhi'a Leonarda z Aldridge'em i masz Damiana Lillarda z McCollumem. Z dwoma graczami, którzy już rzucają po 20 punktów w meczu.
Tak.
Co oni mogą być w takim drugim tajerze, ale sam to jest faktycznie Harden i Westbrook, oni są sami. Anthony Davis jest tam.
No, Anthony Davis jak czuje, że jest sami, to właśnie taki sam zostanie.
Mhm.
Ktoś musi być dookoła.
Dobrze, mój drogi. Mieliśmy deal Chicago, Milwaukee, rozmawialiśmy poza palmą o tym dealu.
Mieliśmy taką 4-minutówkę na ten temat.
Znasz moją opinię. Moja opinia jest taka, jak tą ją no. Znasz.
No tak, że nic ten deal nie zmienia i właściwie nikomu nie rozwiązał jego problemu. Chicago nadal nie ma zawodnika, który potrafi rzucać. Mają Pekko składający się z ilu? Z 6 graczy? Czy tak naprawdę Isaiah Kanan jest swoim najlepszym strzelcem? Za trzy,
tak. Tak jest.
Ale paradoksalnie może nie być dla niego minut?
Tak. Nie powinno być, pewnie.
Nie powinno być. Nie wiem, Chicago zarzuciło sobie jakąś nieprawdopodobną pętlę, aczkolwiek jeżeli MCV będzie wychodził, bo rozumiem, że on będzie pierwszym wchodzącym z ławki.
Jeśli... Może McDermott będzie pierwszym wchodzącym z ławki.
Na pozycjach 1-2?
Nie, McDermott to bardziej pozycje 2-3.
Ale 2-3. Ale ja mówię właśnie tak, nie, że będzie co? Będzie zmieniał Wade'a? Będzie zmieniał Rondo?
Ja właśnie nie wiem, czy... MCW może, znaczy twierdzę, że zupełnie nie może, ale MCW w parze z Rondo, to strach, to się boję, to straty.
Znaczy nie, no Maciej, powiem tak, ruch piłką w Chicago wygląda dobrze, tylko nie ma egzekucji.
Mhm. Oni będą, tak jak mówiłem chyba 3 miesiące temu, oni będą próbowali dojść z piłką pod samą obręcz.
Biorąc pod uwagę to, że Rondo nie jest slasherem, Wade już gra trochę na innej szybkości, to nie może się chyba dobrze skończyć.
Tak patrzę na ze strony Milwaukee na ten deal, tak jak już mówiłem, Tony Snell ma trochę, znaczy ja nie przekreślam Tony'ego Snella, bo jego warunki fizyczne, fakt, że ma rzut za 3, to jest wszystko bardzo dobra rzecz, żeby budować sobie tutaj przydatnego zawodnika. I on może być przydatnym zawodnikiem, tylko mam wrażenie, że on był w Chicago trochę przez te lata, gdzie grał dużo, to jest razem 4000 minut. On był trochę tak traktowany jak, udało nam się z Jimmy Butlerem, to z Tonym Snellem nam też się uda.
Tak.
Gdyby nie było tego Jimmy'ego Butlera wcześniej, to może trochę inaczej by patrzono na karierę Tonego Snella.
Ale bardziej krytycznie, czy mniej krytycznie, chcesz powiedzieć?
Bardziej krytycznie.
Aha.
No. On jest taki...
Nie udała się ta kariera. No.
To jeszcze się nie skończyło. Ale
to też, ale to też nie był gracz, powiedzmy sobie otwarcie, co do którego miano jakieś wielkie oczekiwania. No bo on był którym wyborem draftem? 18? 26? Przypomnij.
No, mówiło tak, ale Jimmy Butler był 30, więc na to liczono, że...
Okej.
Człowiek, znaczy, którego wyprodukują.
Ja wiem, że będą mieli taki styl w drafcie, no okej.
Ja jestem pewien, że on może być większy niż jest. Tak samo jak jest Carterem Williamsem. Obu przydałoby się trochę kilogramów, trochę mięśni fizycznie. Czyli mogą być większy niż są.
Carter Williams ma warunki fizyczne do tego, żeby być taką, wiesz, dominującym obrońcą, no, na pozycjach 1-2.
Na jeden, no. No dwa, nie wiem, czy ma siłę jeszcze.
No nie, ale mówię, ja mówię o samym, wiesz, o wzroście, tak, o zasięgu rąk.
No tak, mówię, ale potrzebujesz trochę siły fizycznej.
Ale siły fizycznej.
Przechodzić przez zasłony na przykład. Robi to dobrze, ale ogólnie patrzę na niego i wchodzenie pod kosz na przykład przy... I on 90 kg wciąż nie waży. Ma 198 cm wzrostu, jak nie więcej. No nic. Jestem po prostu ciekaw, czy Tony Snell Milwaukee okaże się na pewno nadwyżką nad tym, co mają. Jesteśmy z powrotem. Skończyliśmy na MCW.
Że jest mięciutki. Oczywiście. No pytanie tylko, czy on jest w stanie dołożyć tych kilogramów, dołożyć tej masy, dołożyć tej siły. Ja nie widzę takiego, wiesz... Nie widzę możliwości u niego, żeby to się stało. Nie wiem, jak się to uzasadnić, ale on taki jest chłopięcy ciągle. Jakbyś taką miseczkę z mleczkiem mu tak podrzucił, to on by tak, wiesz, jak taki kotek by tak zrobił, tak zaczął mruczeć.
I nie podoba ta wymiana generalnie.
Sama niczego nie zmienia, no. Nie chcieli tego MCV, no to się go pozbyli.
Mój drogi, zostało nam do zrobienia jeszcze 5 drużyn.
O Boże.
Do zapowiedzenia jeszcze 5 drużyn. Czas na egzit. I myślę, że pora przejść. Pora przejść do kolejnego
zespołu. J.R. Smith ma kontrakt.
J.R. Smith ma kontrakt. To miało się stać i się stało.
Generalny menadżer LeBron James uwolnił tak zwane środki.
Sacramento Kings. Dziś.
Mocny temat.
Temat jest mocny, temat jest ten sam od lat.
No dobrze, powiedz mi, co się stało?
Dobra, co się stało? Próbuję streścić, co się stało. Więc przede wszystkim nie ma Sacramento Rajona Rondo i przede wszystkim nie ma Sacramento George'a Karla. W zeszłym sezonie Kings mieli najszybsze tempo w lidze, mimo tego, że mieli w składzie DeMarcusa Cousinsa. Byli 15 atakiem NBA i 22 obroną. Cały czas jest jeszcze Rudy Gay z Sacramento, chociaż on się domaga wymiany. I co? I mamy nowego trenera, Dave Yerger, bardzo szybko podpisał kontrakt z Kings. Znaczy Kings zarzucili na niego siatkę od razu, gdy został zwolniony z Indiany. To ile to trwało? 3-4 dni i Dave Yerger został z Sacramento bardzo szybko, od razu. Tak. I to jest dobry ruch. Rzadko mam okazję powiedzieć o Sacramento, ale to jest dobry ruch. Dave Yerger i do tego to dali zatem inaczej. Nie rozwiązali sprawy rozgrywającego, bo odszedł Rajon Rondo, który jest przeciętnym rozgrywającym, przeciętnym starterem, tak powiem, w NBA, trochę poniżej przeciętnej nawet, moim zdaniem. Został Darren Collison i dodano Ty'a Lawsona, z którym same problemy jakieś już teraz są.
Już, ja zaryzykowałem wczoraj, że on był widziany na zgrupowaniu polskiej kadry piłkarskiej i tasował karty. Tam mówił kapustka, piwo. I kapustka tak biegał, biegnie. Pomiędzy sklepem a borubarem.
Borubar. Co z Wikings? Co dali latem weteranów? Dosyć sporo weteranów dodali do swojej drużyny. Dodali Arona Aflalo. Dodali Matta Barnesa. Matt Barnes cały życie w Kalifornii. Oprócz sezonu w Memphis. Dodali Garetha Temple. Dodali Anthony'ego Tolivera. Dodali Ty'a Lawsona. Jest to weteran brany, ale jest. I dodali Jordana Farmara na końcu tego. I mieli też wybór numer 8 w draftu. Mogli wziąć Markisa Chrisa. Mogli wziąć oczywiście 70 innych graczy, ale zeszli z 8 piku na pik 13, dostając jeszcze pik 28 czy 27, 28 chyba, i wybrali z numerem 13 Georgiosa Papagiannisa, greckiego centra, który jest w składzie na ten sezon. wybrali z numerem 28 czy 7 Scala La Vipère i ze swoim numerem, który mieli, przepraszam, nie ze swoim pikiem drafu, tylko pikiem pozyskanym od Charlotte za oddanie Marco Bellinelliego, wybrali Malachi Richardsona.
Malachi czy Malachi?
Nie wiem. Malachi Richardson. Wiem za to, że żaden z tych ludzi, gdy oglądałem ich niezaletni pre-season, żaden z tych ludzi nie zrobił na mnie wrażenia. I jest tam jeszcze Lamar Patterson. Wielki Lamar Patterson. Jest jeszcze wybrany w drugiej rundzie draftu Isaiah Cousins. Który grał...
Takim kuzyn.
Kuzyn, tak. Grał na uczynnik Barim Hildem.
Poprawiam.
No i co? I co?
No i co?
Główna historia Sacramento jest taka, myślę, że to jest główna historia, cały czas od lat jest główna historia, że Sacramento jest cały czas DeMarcus Cousins. Ale zegar pyka, ponieważ już za 2 lata kończy się kontrakt DeMarcusa Cousinsa. Więc teraz jeszcze ten zegar tyka cicho, ale za rok od teraz będzie tykał już bardzo głośno.
Myślisz, że on dojedzie?
Do końca?
Do końca?
Nie wiem, ale jeśli miałbym typować teraz, to mówię, że DeMarcus Cousins odejdzie z Sacramento. To nie jest chyba kontrowersyjny typ.
No myślę, że tam Divac nie będzie nad nim stał, razem z Wiskiem nie będą go tam mockować. Nie będą opowiadać. Jeżeli będą teraz 2 sezony takie, że oni się złapią do playoffów, myślę, że on nadal będzie chciał odejść?
Tak, wydaje mi się, że tak, bo nawet jeśli oni się złapią do playoffów, to nie sprowadzą drugiego gracza do Sacramento.
Dlaczego?
No jak?
Dlaczego nie?
Wolnej agentury zdejmą, tak? Kogoś do Sacramento, który będzie chciał bardzo grać w Sacramento i przyjdzie jako wolny agent, 29-30-letni wolny agent.
Znaczy, czy uważasz, że to jest mało prawdopodobne, tak?
No to jest mało prawdopodobne. To może tak powiem, to jest bardzo mało prawdopodobne.
Czy uważasz, że większa szansa, że taki gracz przyjdzie do Bostonu niż do Sacramento?
Jaki gracz?
No jakiś gracz, no taki lat 28-30 z takim lekkim prime'em.
Nie, uważam, że Boston ma wybory w drafcie z Brooklynu jeszcze w 2 kolejnych i to będą ludzie...
Nie, ja rozumiem, tylko że ja mówię, że twoim zdaniem jest większa szansa na to, że ktoś przyjdzie do Bostonu niż do Sacramento w prime.
Nie, nie stawiam tego w ogóle na jednej szali, nie jest to myśl, którą rozpatruję. Jeśli chcesz, mogę to specjalnie rozpatrzyć dla ciebie. Czy jest większa szansa, że ktoś przyjdzie do Bostonu jako wolny agent niż przyjdzie do Sacramento? Tak, przyszedł Al Horford.
No dobrze, no Al Horford niczego nie zmieniał. Tak.
Aaron Aflalo przyszedł do Sacramento.
No to mniej więcej gracze podobnego pokroju.
O! Osoby straciliśmy w tym momencie podcastu. Twoja kontynuująca niechęć do Bostonu w tym podcaście wylewa się zupełnie nagle.
Ja się nie potrafię zachwycić koszykówką a la Uniwersytet Butler. No.
Rozumiem.
Gdzie sam Mac z główną gwiazdą. No, nie dam rady po prostu.
Dobrze. Sam Mac wrócił w Polsach. Sam Mac z Vancouver wrócił. Shelvin Mac. Sam Mac. Niesamowity powrót sama Maca.
Nie wiem, dlaczego nazywałem Shelvina Sam.
Witamy.
Dzięki.
Cześć Sam. Hej. Dobrze, wiesz co, ja patrzę na ten team Sacramento i jak popatrzyłem na nich w pre-season i jest dobry tekst Piotra Sitarza o tym, co oni próbują robić w ataku. To jest napisane podejrzewam po 2 metrach.
Po polsku.
Pre-season. Napisane w miarę po polsku.
W sensie, że normalny zjadacz chleba nawet tam zrozumie jakieś zdanie.
Nie, Piotr trochę zszedł niżej, więc więcej o
tym. Aha, to zrozumie. Piotrze, muszę znowu dać ci szansę, bo...
Upuścił trochę niżej gardę, więc jest... Tak.
Można było ten... Ale widziałem, że kolega Kajzerek również rzucił jakiś taki, powiedziałbym, kieczliwy tytuł Wiwek, ty kłamco.
Tak. To chodzi, ja nie zdążyłem jeszcze przeczytać tego tekstu, to bodajże chodzi o wydarzenia z ostatnich 3 dni. I właśnie nie wiem, czy brać je na tapetę teraz i omawiać dokładnie. Chodzi o historię rewizjonistyczną Viveka Ranadive, o to, co się stało, gdy on przychodził do klubu, gdy był jeszcze Geoff Petrie w tym klubie, gdy był jeszcze Keith Smart jako trener w tym klubie. To jest cała historia. Ja nie chcę z tego wracać. To jest gówno, w którym jest Sacramento i oni cały czas są. I Vivek Ranadive wygląda jak jeden z najgorszych właścicieli tej lidze. No, tyle. No.
Nie ma już Sterlinga.
Ale jak patrzę na ten team Sacramento, pierwsze co widzę to to, że oni na pewno nie będą grali tak szybko. To Piotr między innymi wskazał, pisząc o tym, jak będzie funkcjonował atak Sacramento Kings. Będzie w nim więcej podań, będzie w nim więcej zasłon, będzie w nim więcej gry u góry. Dave Jerger nie jest trenerem, który ma historię grania szybko. Oczywiście może to się zmienić, ale to nie jest też skład do
tego, żeby... Jak twój najlepszy zawodnik nie jest szybko biegaczem, no to trudno.
Dokładnie.
Ale ofensywa, co by nie powiedzieć, musi iść przez niego.
Dokładnie. Więc to, co Dave Jerger robi, zwolni ten zespół, bo musi grać wolniej.
Musi grać wolniej.
Jako na najlepszego gracza. I musi grać przez DeMarcusa Cousinsa talenty, które są super wszechstronne na tej pozycji. I o obronie możemy długo dyskutować.
No właśnie, porozmawiamy trochę może o obronie DeMarcusa Cousinsa.
Nie, o obronie nie rozmawiamy. Wiesz, że to jest temat, który mnie irytuje.
No nie jest dobrym obrońcą.
No nie jest dobrym obrońcą. Ale podoba mi się to, co Dave Jerger zrobi. On jest słabym obrońcą, on jest żenująco słabym obrońcą, czasem tak powiem. Podoba mi się to, co Jerger zrobi. Podoba mi się to bardziej, niż gdyby Cousins grał na centrze. Podoba mi się ten plan, żeby on grał na czwórce. Trudno, trudno. Jeśli masz Cousinsa na piątce, to nie możesz bronić.
No,
tak?
Ja wiem, ale może. To znaczy on jest graczem na trójkę, na czwórkę, on nie umie rzucić za trzy.
Umie rzucić za trzy. Nie ma rzeczy, której DeMarcus Cousins nie potrafi zrobić w ataku.
Naprawdę? Poczekaj. Aż
popatrz sobie
sprawdzić.
Na ostatni sezon, jaki on był w pewnym momencie z zeszłego sezonu 40% za trzy, to było po jakieś półtora miesiąca sezonu. Początku.
Ale czy on jest takim graczem, który potrafi wyjść, wiesz, tam po zasłonie, gdzieś się tam
ale
przyczaić?
Ale oczekujesz tego od czwórki, ale myślę, że to też mógłby zrobić.
Maciek, no znowu jest taką masz, myślisz sobie DeMarcus Cousins, myślisz sobie Ryan Anderson, myślisz sobie, jak to? Znaczy, jak połączyć te dwie... 33% miał za 3, tak? Oddawał średnio 3 rzuty w meczu. No okej. Okay,
Nieźle. Jak na dużego. Nieźle. Trzeba go wyjść za nią.
No tak, trzeba coś pomyśleć. No ja chociaż ja bym pozwolił mu oddawać te rzuty.
Niemniej, co dalej?
No dobrze, i parujesz do wtedy co? Z Coley Steinem go parujesz? Parujesz go z Kufusem? Parujesz do kim? Czy Labissiere się nie nadaje do koszykówki?
Nie, Labissiere na razie jest 3 lata od grania. Tak, tak wygląda. Fizycznie. Tak. Ja nie wiem, czy tam coś będzie więcej fizycznie z nim. Jak patrzę,
może
czy
być,
on będzie
może
większy.
Może być.
Nie wiem. Parujesz go z Coley Steinem, parujesz go z Kufosem. I tak dalej.
Czy Kufus jest dobrym obrońcą? Kufus też mam wrażenie pewne ograniczenia, jeśli chodzi o granie na piątce, w obronie zwłaszcza. Nie jest jakimś fenomenalnym...
Dwa lata temu on był lepszym graczem. On poszedł w ostatnim sezonie i już dwa sezony wcześniej. Kufos już nie jest takim dobrym graczem. Znaczy on był niezłym graczem w Memphis, jak zmieniał markę.
Nie, był. Maciek, był. Ja byłem zawsze wielkim fanem Kosty Kufosa. Uważałem, że temu graczowi należą się minuty. On był, jak wychodził z ławki, to był solidnym graczem w ataku zwłaszcza.
Tak, teraz gra w piątce przeciwko starterom, mimo że to jest tylko ta różnica. Dlaczego nie wygląda tak dobrze?
No może, no.
No. I do tego jest Coley Stein. To jest ciekawe. To jest ciekawe, oni grali najlepiej w zeszłym sezonie jak grali Cousinsem i Coley Steinem, więc to jest ciekawa rzecz.
To jest moim zdaniem piątka, która powinna, czy dwóch graczy, którzy powinni grać w pierwszej piątce. Czy Coley Stein, czy Nerlens Noel, Maciek? Masz wybór w fantazy.
W fantazy? Noel. Produkuje więcej defensywnych statystyk. Nerlens Noel. Trzech chwytów, bloków w fantazy, więc jak najbardziej. Coley Stein nie blokuje tak dużo rzutów.
No ale dlaczego? Dlatego, że gra dalej od kosza, no.
On nie ma zasięgu ramion też.
Naprawdę?
Takiego typowego, seven-footerskiego zasięgu
ramion. Nie wiadomo, że on przychodził z koszykówki akademickiej jako taki gracz, który właśnie miał jakąś nieprawdopodobną liczbę bloków, takiej, wiesz, defensywnego skillu, czy takiego, wiesz, takiego... Że on w ataku nic nie potrafił.
Potrafi biegać. To jest dobra rzecz. Potrafi
lepiej niż biegać. Gortat? Dla mnie ten Gortat jest takim benchmarkiem dla graczy, którzy dobrze biegają.
Biegają dobrze. No, Coley tam potrafi biegać. Od kosza do kosza. A w drużynie z kimś takim jak DeMarcus Cousins, gdzie czasem trzeba po prostu krzyknąć lub jakąkolwiek minę zrobić, która odrzuca cię od gry w koszykówkę razem z Demarcusem Cousinsem, typu przejmij mojego, to Willie Colley tam się wróci i przejmie tego, kogo Cousins kryje, więc to jest dobry pomysł. Chyba lepszy parować Cousinsa z Colleystarem niż z Cousinsa z Kufosem, choćby dlatego. Są bardziej dynamiczni wtedy. Tylko że Kufos ma więcej takiego skillu w half court, więc to będzie to będzie istotne, podejrzewam, dla Dave'a i Jergera. Żeby skonstruować atak pozycyjny, który będzie niezły. Będzie musiał skonstruować atak pozycyjny, który będzie niezły i lepszy niż talent, który ma jest w tym zespole, bo talent w zespole jest tylko średni.
Tylko Maciek, jak możesz budować atak pozycyjny, jak tak naprawdę nie masz rozgrywającego?
Więc mówię, musisz budować atak pozycyjny bardziej na taką stary sposób, czyli używać dużo zasłon i skupić się na tym. Nie wchodzić.
No dobrze, ale kogo masz, jakiego gracza masz na piłce? No,
no więc mówię, co musisz zrobić.
Ja rozumiem.
Robi, rozumiesz?
Rozumiem, co robi. No.
Bo to jest kłopot. Kto jest tutaj głównym kreatorem w tym zespole?
No nie ma. No. Moim zdaniem to jest najgorszy backcourt w lidze. Najgorszy.
Dwóch wingmanów, Aflalo i Rudy Gay, którzy obaj wolą ustawić się w izolacji. I to jest taki sposób do zdobywania punktów. Żaden z nich nie ma pewnego rzutu za trzy. Jeden i drugi, Aflalo i Gay, ma dobry dzień i rzuci 30 punktów. I ma też dzień, gdy podminowuje zupełnie swój atak. Bo tylko w zasadzie potrafi zdobywać punkty i to jest tylko to, co może zrobić w ataku dla ciebie. Nie wykreuje ci pozycji, nie rzuci bounce passu. O ile Aflalo jeszcze ma taki dryg do zespołowej gry, to Gay jest już w tym momencie, jeszcze będąc poza tym zespołem, to on już będzie naprawdę rzeczą, której ja nawet byłbym skłonny powiedzieć, że lepsze będzie Sacramento, jeśli zamiast Gaya będzie grał Omri Caspi albo Matt Barnes. To będzie lepiej dla Sacramento. Ale oni będą potrzebować punktów, więc będą potrzebowali, żeby Gay był na boisku.
No wiem, tylko że ja się boję, że Gay będzie grał pod siebie. Znaczy Gay nie będzie grał z drużyną. Gay będzie robił takie, wiesz, rzeczy.
Bo nie ma o co bać. To się dzieje przez całą karierę tego Gaya. On nie gra z drużyną. To jest problem tego Gaya. I to jest taki talent, taki zmarnowany talent. No szkoda. Wiesz co? Patrzę na ten team, on był 22 w obronie i widzę Jergera jako dużo, dużo lepszego trenera defensywnego.
No tak, ale Maciek, wydaje mi się, że to nie może być więcej niż 15 zespół.
W obronie. Też tak myślę. Ale jeśli osiągną średnią ligową w obronie, jeśli osiągną średnią ligową w ataku, to myślę, że mogą zrobić playoffy w Sacramento. To jest mój typ. Bo podoba mi się w tym zespole, już to mówiłem wcześniej, podoba mi się ilość takich ludzi, których Cousins będzie musiał trochę respektować w szatni. Podoba mi się to, że jest tam Barnes, podoba mi się to, że jest Oliver, podoba mi się to, że jest Aplalo. To są weterani, to są ludzie, którzy przychodzą grać i ciężko pracować. I oni będą pracować, tak? Tych ludzi mi wokół Cousinsa trochę brakowało i teraz oni są.
No tak, to oni mają dobrą etykę pracy. No, są w sumie skromne chłopaki. No taki to Oliver, masz wrażenie, że jest w tej lidze trochę właśnie ze względu na pracę, a nie ze względu na talent. No. Podobnie Aflalo też jest takim graczem, który się jak tak patrzysz na jedna z największych karier, jakbyś tak popatrzył na jego grę. Jak gość takiego defensywnego gracza rozwinął się w gracza właściwie po obu stronach parkietu. To możesz myśleć, Demara Carrolla możesz sobie próbować jakby dopasować. Znaczy, wiesz, zrobił postęp, którego się nie spodziewałeś. No. Skoczył w taką trochę nadprzeciw. Dzisiaj oczywiście jest graczem, już ma 31 lat, jeśli nie. Jest już, że tak powiem, na schodzeniu, ale ciągle moim zdaniem jest może dać dobre minuty. Jak oglądając go w zeszłym roku w Nowym Jorku, no tam była oczywiście kwestia, że Rambis w pewnym momencie chciał wyrzucić go poza drużynę, przesunął go na ławkę. Tam się zrobiła dosyć szybko zła krew między nimi. Ta liczba minut i ciężar gatunkowy Aflalo został gdzieś tam ograniczony. Ale myślę, że to jest ciągle gracz, który może dać kwalifikowane minuty. Czyli ten, wiesz, on też już prochu nie wymyśli, szczerze mówiąc. No ale
ma trochę takich zawodników Sacramento i brakuje tej drugiej postaci. Brakuje takiego drugiego gracza w Sacramento.
No nie ma tego gracza po prostu.
Nie ma tego gracza.
Nie ma tego gracza.
No, oni mają nawet czwartych, piątych graczy. No, trzecich. Może w dobry dzień trzecich. A tak to mają. Brakuje tego drugiego człowieka. Tak to. Dobrze, mój drogi, przejdźmy do typów. Bo to tu dużo więcej mówić o Sacramento. Ja się boję o jedną rzecz. Kolis no. będzie obrońcą w pierwszej piątce. Rondo też był. Tak. Wolę obronę Collisona niż obronę Rajona Rondo.
Nie, ale Collison jest, wiesz, jest takim kurczakiem. No, tam nie ma specjalnie siły. Że ma 1,78 wzrostu.
Jak oni mogą zatamować obronę Collison, Cousins pick and rollu, Collis, Kufos pick and rollu, jak to ogarną? To będzie absolutny klucz, no. Mogą
na 83.
Mogą być rozjeżdżani w ataku pozycyjnym, ale z drugiej strony myślę, że najważniejsze dla tego teamu będzie się wracać do obrony i dawać taki wysiłek z siebie, którego w zeszłym sezonie absolutnie...
No to mając Collisteina, mając Darrena Collisona, wydaje się, że masz nogi, żeby wracać, no. I w tym takim transition defense sobie gdzieś tam radzić. No, mówię, ja mam fundamentalny mój problem z Sacramento polega na tym, że po pierwsze tak, nie widzę kreatora na jedynce. No, to powiedzmy sobie, jesteś skazany przynajmniej przez pierwsze 8 meczy grać z Jordanem Farmarem na jedynce. Aż mnie otrzepało. Potem będziesz miał tego Darrena Collisona, który że tak powiem po odsiadce wróci. Kyle Lawsona raczej nie ma już w tym zespole po wydarzeniach ostatnich dni. Wydaje mi się, że byłbym zdziwiony, gdyby on się tam ostał.
Nie jestem zdziwiającym, ale nie wymieniliśmy go zupełnie. Ben McLemore. On też jest na wylocie z Sacramento.
No też w ramach tej umowy między Milwaukee i Chicago też tam się ten McLemore gdzieś się pojawia. Czyli jest taki zespół trochę takich graczy, którzy tam przyszli, żeby coś porobić. Grupa graczy, którzy są ewidentnie niechciani i grupa graczy, którzy chcą stamtąd odejść. No więc takie jest, wiesz, no myślę, ten konglomerat to chyba nie zagra, Maciek, wiesz.
A ja idę w drugą stronę. Ja typuję, że zagra. Właśnie typuję, że zagra. Że to są tacy outsiderzy.
Za dużo kwasu jest.
Lubię charaktery w tej drużynie, jakby tam Rondo, to mi się to od razu z góry nie podobało. Lubię te charaktery wokół Kazinca, które są.
Ale też oni będą go tam samować, będą mówić.
Lubię trenera, oni będą grali dla tego trenera. Tu nie mam wątpliwości, że będą grali dla Dave'a Jergera, bo to bystry gość. I ma historię prowadzenia dobrych zespołów. W dobry sposób. Dlatego typuję, że Sacramento wygra 40 meczów w przyszłym sezonie. I to ciężko mi powiedzieć, bo różne rzeczy mogą się wydarzyć, ale to powinno dać im play-offy. A jak nie da im play-offy, to będą tuż poza play-offami. Chyba, że będzie to sezon, gdzie Sacramento będzie zespołem okej. Okay. Będzie okej drużyną w konferencji zachodniej.
Nie wiem, Maciek. Ja jestem sceptyczny. Uważam, że ten rak, który trawi ten zespół, mówię, ta wewnętrzna niespójność tego zespołu. Tam mam problem, czy Gay gra na trójce, czy ten już leciwy Matt Barnes, czy szukasz jeszcze jakiegoś, czy tym McLemorem próbujesz grać na 2-3. Nie wiem, moim zdaniem jest za dużo dziur. Kazin będzie sfrustrowany i oni nie wygrają 30 meczów w tym sezonie.
30 meczów, czyli 20
i jeszcze... No, to 30 to jest 30, to jest coś, co jestem w stanie powiedzieć, że więcej niż 30 spotkań. No, 30...
Czyli będzie gorzej niż w zeszłym sezonie.
Tak.
W zeszłym sezonie wygrali 33 mecze. Okej.
Okay. Moim zdaniem...
To 10 wynik w konferencji zachodniej, swoją drogą. Mm-hmm. Ja myślę, że podskoczą kilka zwycięstw i zajmą 8 miejsce, 9. Teraz mam ich na 8, ale to jest kwestia meczu, tak naprawdę. Różnicy między 4-5 zespołami tutaj. Dobrze, mamy Sacramento ze sobą. Dzisiaj planem naszym było zrobić dwie drużyny. Myślę, że ten plan wykonamy.
Czy tak?
Czy nie damy rady?
Chyba nie damy rady. Dobrze, twój typ, Maciek, na Real Legia?
7-0.
7-0, tak? Ale tak. Ja myślę, są dalej zrozumiałe, że dwucyfrówka to może być.
Trochę tak, że jest sporo piłkarzy Legii, którzy grali już przy pustych trybunach, a zawodnicy Realu nie grają przy pustych trybunach.
Nie, ale to jest macie
trochę szans Legii.
Żeby cię tak trochę zaktualizować i zaupdate'ować, mecz jest w Madrycie.
A, mecz jest w Madrycie, to ten jest.
Tam raczej przyjdzie jakieś 70 tysięcy ludzi. Wiesz, co tam jest bardziej... Co?
Liga
Mistrzów, no zobaczysz, wiesz, co tam ludzie przychodzą na te mecze.
Zobaczyć
pan. Tam jest niestety podobno jest taki problem, że kibice Radomiaka się ustawiają na jakąś akcję, więc to może być bardzo gorąco.
Kibice Radomiaka ustawiają się, poczekaj chwilę.
Los Angeles Clippers zdobędzie mistrzostwo 2017.
Ty, Poli, Ola się przerzuciła z Lakersów na Clippersów, jest absolutnym fanem.
Nie, nie można.
Ogląda mecze Clippers, tak. Słucha wszystkich podcastów JJ Redicka, ogląda wszystkie mecze Clippers w preseason, interesuje się, pyta.
Nie, to już należy, przecież...
Griffin jest super postacią. Bardzo fajne.
Ale mam nadzieję, że ona ironizuje teraz trochę.
Nie ironizuje, naprawdę typuje Clippers.
Słuchaj, to już tylko...
Jeszcze typuje, lubi Clippers. Można lubić Clippers. Da radę. I to jeszcze się...
Jest
inna historia, jak łatwo się przerzucić z Lakersów na Clippers i czy to w ogóle
powinno. W komentarzach będzie przeszta. Zostanie zaatakowana. Jak możesz. No. Lakers Nation nie wybaczają tego typu zdrady.
No. A to ciekawe, czy ona nie jest jedną z kilku tysięcy lub kilkunastu tysięcy osób, które ten proces przejdą w tym sezonie. Tylko dlatego, że Kobiego nie ma i będą chciały coś oglądać fajnego w Kalifornii.
Ale to w Kalifornii można oglądać Golden State Warriors. No. Ludzie.
Ale to nie jest... Mam na myśli Los Angeles.
Los Angeles, czy to już jest ten.
Tam nie ma czemu, tam w futbolu też nie ma czemu, nie wiem. Baseball chyba, ale baseball się kończy. Dobra, pa. I tutaj też się żegnamy chyba, więc te buziaki mogę przyjąć.
No nie, ale poczekaj jeszcze chwilę. Nie, zaraz, to jeszcze...
Dobra, pa. Hej, pa. No?
Chwilę jeszcze może o tej Legii, no bo to takim, wiesz, no może być wydarzenie zupełnie bez precedensu. Zauważyłem, że są ten, że są jeszcze, że jest próba takiego poszukiwania szansy, że wiesz, że tam może być takie 1-0,
naprawdę,
że tam może być w 70 minucie.
Żeby to zmiażdżyć, naprawdę.
Nie, ale są ludzie, którzy tak dzisiaj myślą i to najśmieszniejsze, że to są ludzie, którzy nie są kibicami Legii, którzy przyjmują taką, powiedziałbym, dosyć postawę, bym powiedział, no boją się tego meczu. Boją się, żeby tam legenda malarza nie była, czy wiesz, odrodzenie kapitana Babola.
Chcesz im wszystkim powiedzieć, że są lunatykami?
Nie, znaczy mówię, ja podtrzymuję swoje stanowisko, że to będzie wysoki wynik. Ronaldo, który jest, zdaje sobie sprawę, że zwycięstwo w kategorii, nie wiem, złotego buta, czy nawet najlepszego strzelca tej edycji Ligi Mistrzów, rozstrzygnie się w tych dwóch meczach ze stołeczną Legią. Kiedy krótko mówiąc, można naciukać tych bramek. No. Więc myślę, że może być tak, że będzie 3-0 po 30 minutach i będzie już potem spacer, ale mówię, trzeba gonić Borussię. No. Borussia nastrzelała tych bramek i w ostatecznym rozrachunku nie można wykluczyć, że bramki będą decydowały o tym.
Ja nie wierzę, że ja tego słucham, ale dobrze. Mówimy o jakichś awansach, czymkolwiek. Ja, mój drogi, byłem teraz na koszykówce w Legii w sobotę i rozmawiałem z takim kibicem, który i chodzi na kosza, i chodzi na piłkę. Znamy się już z zeszłego sezonu oglądania meczów Legii na siedzonkach obok siebie. I on mówił, ale 2-0 to dobry wynik. Ostatni ich wynik. 0-2, rzeczywiście 0-2.
Dobry wynik. Dobry wynik.
I się śmiał z tego bardzo. Tego się trzeba śmiać. Więc... Póki ten zespół jest 0-8, to może nie mówmy w ogóle w jakichkolwiek kategoriach awansów.
Nie, ale ja nie mówię awansie, mówię awansie Realu, awansie Borussii Dortmund, więc wiesz, kto z tego miejsca, kto rozstawiony, nie mówię o ich awansie, tutaj jest tu jakby kwestia awansu nawet do Ligi Europejskiej tak naprawdę rozstrzygnęła się wczoraj, rozstrzygnęła się w zeszłym tygodniu, dwa tygodnie temu w Lizbonie, bo jeżeli można było szukać jakiegoś szansy, no to właśnie w tym, że się tam zremisuje, tutaj może się wygra i wtedy z czterema punktami przy założeniu, że Real z Borussią, że tak powiem, pogromią wszystkich, no były tego typu głosy, no.
Zastanawiam się, czy nie powinno być za jakąś taką horrendalną dyspozycję w Lidze Mistrzów, nie powinny być kary, na przykład zawodnicy spadają na takiej zapadni do takiego jeziora pełnego krokodyli.
Czarcia zapadka.
No, takiego. Albo spadają z pierwszej ligi polskiej do trzeciej.
Nie wiem, no wiesz, podobało mi się przecież zdanie Zidana, który powiedział, że te zespoły grają w tej samej lidze, znaczy są w tych samych kolektywach, to znaczy, że są na tym samym poziomie.
Słusznie, bardzo mądre zdanie. Myślę, że Zinedine Zidane ma wielką karierę jako analityk w sporcie.
No, albo taki człowiek, który potrafi, wiesz, no, powiedzieć coś tak politycznie.
Chciałem skrytykować Legii Warszawa, jeśli mogę. Byłem na koszykówce pierwszy raz w tym sezonie. Chodziłem w zeszłym sezonie na koszykówkę, więc mam punkt odniesienia. Byłem na, nie wiem, 10-11 meczach w play-offach na wszystkim.
Wow.
Bilety kosztowały 10 zł wtedy, na normalną trybunę. Teraz przychodzę, bilet 15 zł. Zero żadnych usprawnień na sali, na hali. Nic się nie zmieniło na korzyść. Wszystko wygląda tak samo. Zespół jest podobny.
Może zawodnicy są lepsi?
Nie. Kilku odeszło, kilku przyszło. I 5 zł nadwyżka biletów i to być może dlatego było wyjątkowo mało ludzi. A może był jakiś mecz piłki grany wtedy, w zasadzie, nie wiem, w sobotę, ale było niewiele osób na Legii i nie wiem, to chyba nie jest dobry pomysł. Moim zdaniem to jest słaby pomysł, bo zacząłem się zastanawiać, czy ja chcę wydawać 15 zł na oglądanie zespołu pierwszoligowego Legii Warszawa. Miałem taką myśl. Zadychę, okej. Okay. 15? Naprawdę, czy to jest warte swojej ceny? Myślę, że nie jestem jedyną osobą, która miała taką myśl. Dobrze, mój drogi. Będziemy musieli zmieścić 4 zespoły w 2-3 podcastach. To nam się na pewno uda. Trzymaj się.
Zobaczymy. Cześć, pozdrawiam.